Kiedy tutaj śpiewaliśmy wspólnie pieśni, przyszło mi na myśl taka ilustracja, którą chciałbym rozpocząć to dzisiejsze zwiastowanie. A ona jest ilustracją z życia pszczół, bo wiadomo, że pszczelarstwo jest pewnym takim miejscem, które, czy też zawodem, w którym jestem zaangażowany. Może nie robię tego idealnie i dokładnie tak, jak należałoby to podręcznikowo robić, ale mam pewne obserwacje, które chciałbym też do kościoła przykładać albo też uczyć się z życia pszczół, bo ona przecież nigdy nie śpi, zawsze pracuje, ma konkretny cel, ona jakby ciągle jest w takim ferworze zdobywania czegoś dobrego dla społeczności i właśnie pomocy. Więc jest coś takiego w pszczelarstwie, co się nazywa robieniem odkładów. Nie wiem, czy to akurat jakiś brat jest, który pszczołami się zajmuje, albo siostra. Ale robienie odkładów polega na tym, że z takiej pięknej, dużej rodziny pszczelej odkłada się 4 ramki. I te ramki, jedną bierze się z czerwiem odkrytym, czyli z takimi jajeczkami, które są odkryte. Drugą z czerwiem zakrytym, te, które dłużej będą w tych komórkach pszczoły, jeszcze będą tam siedziały. I bierze się też z pokarmem i z pyłkiem. Te ramki razem z pszczołami odkłada się do nowego ula i ten ul pszczelarz, o ten ul pszczelarz musi szczegółowo dbać. Po pierwsze, musi oddzielić ten odkład od pozostałej pasieki, dlatego że te silne pszczoły mogłyby zamęczyć ten odkład, rabując im pokarm, a jednocześnie musi ich ocieplić bardzo dobrze jakimiś materiałami, gąbkami, żeby miały ciepło, jednocześnie podać pokarm, bo te pszczoły nosić miodu nie będą, muszą się pożywić do tego, żeby właśnie mogły na nowo wystartować. No w tej rodzinie nie ma też królowej. Pszczoły też o tym wiedzą. One w ciągu 2 godzin wiedzą, że są osamotnione, więc pszczelarz musi też w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie po tym osamotnieniu poddać tą królową. No tą królową jeszcze pszczoły muszą zaakceptować, więc ona jest w klateczce, jest tam taki okres kwarantanny i dopiero po 24 lub 48 godzinach można tą klateczkę otworzyć, obserwując szczególnie, czy pszczoły tej królowej nie chcą zagryźć, czyli chcą ją tam przyjmować. No, jak uważny jest pszczelarz, to, a przeważnie jest uważny, bo taka królowa kosztuje, no ona kosztuje około 200 zł, więc ją tam delikatnie i bezpiecznie podsuwa. I wiecie co, ja tak, kiedy patrzę na te pszczoły i myślę sobie o życiu pszczół, myślę o tym, że ojciec jest takim pszczelarzem, nasz ojciec niebieski, i on się nami opiekuje. I on właśnie tworzy nam odpowiednie warunki od sytuacji, w jakich się znajdujemy w swoim życiu. Bo pszczoły, które są w ulu i mają pełną rodzinę, gdzie jest 12 ramek i one wszystkie są zajęte przez robotnice, to jest gospodarka, która sama sobie radzi, funkcjonuje, to jest maszyna do produkcji miodu, tam nic nie trzeba robić, pszczelarz jest, kiedy podchodzi, jest uśmiechnięty, jest zadowolony, daje tylko ramki miodne, żeby pszczoły ten miód cały wnosiły do góry i tylko tyle. Natomiast taka rodzina, rodzina z odkładu, jest przez pszczelarza traktowana szczególnie. I wierzę, że Bóg właśnie waszą społeczność w ten sposób traktuje. Wierzę, że będzie dawał wam i daje odpowiedni pokarm i odpowiednio was ociepli do tego, żebyście mogli rozwijać się, żebyście mogli Panu Bogu służyć i potem przynieść jako społeczność też owoc. Wiadomo, że ten owoc zależy od tego, no, jakim stanie duchowym my sami jesteśmy. I też w jaki sposób my tą właśnie relację z Panem Jezusem pielęgnujemy, w jaki sposób, jak głęboko jesteśmy w Nim zakorzenieni, tak jak mówi o tym 15 rozdział Ewangelii Jana, o przypowieść o krzewie winnym, gdzie my jesteśmy tam wszczepieni w tą winorośl i ona właśnie zasila nas, a my w późniejszym czasie wydajemy owoc. I chciałbym dzisiaj mówić o tym znanym obrazie, który jest nam podany w Ewangelii dotyczącym tego, że jesteśmy solą ziemi i światłem dla tego świata. I ja wierzę, że zbory w Olsztynku, w Nidzicy, w Lubawie, w Giżycku jest takim właśnie światłem i jest właśnie taką solą dla lokalnej społeczności, dla lokalnego tutaj bytowania, dla wspólnot o różnym innym charakterze. Czy to są wspólnoty wokół jakichś zakładu pracy, mam na myśli, czy wokół jakiejś innej inicjatywy społecznej. Zawsze to jest jakaś grupa ludzi i my dla tych grup ludzi, właśnie Pan Jezus to mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, później przeczytam ten fragment, mówi o tym, że jesteśmy właśnie solą dla tej ziemi i światłem dla tego świata. I chciałbym właśnie posłużyć się pewnym bardzo wyrazistym obrazem tego naszego dla nas posłannictwa przez Jezusa z drugiej Księgi Królewskiej, z 2 rozdziału. I przeczytam właśnie fragment, który dotyczy cudownego zdarzenia, gdzie Elizeusz właśnie dokonał cudu dzięki Bogu. I chciałbym, byśmy przeczytali właśnie z tego 2 rozdziału, może od fragmentu 19 wersetu do właśnie 22. A gdy powrócili do Niego, On zaś mieszkał wtedy w Jerychu, mowa jest o uczniach, którzy powrócili do Elizeusza, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi. Lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. I do tego miejsca. Elizeusz był uczniem Eliasza. I kiedy Eliasz został rydwanem ognia, wzięty do nieba razem ze swoim ciałem, Elizeusz przed tym momentem porozmawiał z nim, prosił go o to, żeby otrzymał kilka części ducha, żeby te dwie części ducha spłynęły na Elizeusza. I rzeczywiście tak się stało. Ten płaszcz, który został właśnie zrzucony przez Eliasza i który stał się takim symbolem napełnienia Elizeusza Duchem Świętym, spowodował, że to jakby ten autorytet i posłannictwo, które było na Eliaszu, to namaszczenie spłynęło na Elizeusza. Można powiedzieć, że Eliasz dla Elizeusza to był taki ojciec duchowy. I zaraz po tym wydarzeniu właśnie Elizeusz spotkał się ze swoimi uczniami i z pewną grupą mieszkańców, którzy mówili o pewnym problemie, która jest w ich mieście. Mówili oni o tym, że miasto jest bardzo dobre do mieszkania, jest tu fajnie, dobrze się tu żyje, ale problem jest w tym, że woda w tym mieście jest zatruta, że woda w tym mieście jest po prostu niezdatna do picia. I wtedy wkracza właśnie Elizeusz, który wydaje swoim tym uczniom polecenie. Mówi: przynieście nową misę, przynieście sól, nasypcie do tej nowej misy sól i następnie tą sól wrzucił do właśnie tej zatrutej wody, która została uzdrowiona. Ja, kiedy czytam ten fragment, od razu nasuwa mi się 5 rozdział Ewangelii Mateusza i opowieść Pana Jezusa o soli. I od razu nasuwa mi się jasny obraz wierzącego człowieka dzisiaj. Dzisiaj w Giżycku, dzisiaj w Olsztynku, dzisiaj też w Nidzicy. Otóż tak jak Elizeusz został napełniony Duchem Świętym, Tak każdy z nas poprzez przyznanie się do Jezusa, każdy z nas poprzez przystąpienie do Chrztu Świętego, poprzez oddanie swojego życia został napełniony Duchem Świętym i nadany mu został autorytet. Autorytet, który można powiedzieć jest dla nas, nazywa się synostwem. Jesteśmy dziećmi Bożymi wtedy. Przestajemy być dziećmi buntu, odwróconymi od Boga, przeciwni Bogu w swoim postępowaniu, w swoim życiu. Przestajemy być tym, który zboczył na własną drogę, a stajemy się dziećmi Bożymi, tymi, na którymi jest, tak jak śpiewaliśmy, namaszczenie kapłańskie, królewskie kapłaństwie, naród nabyty Jego świętą, drogocenną krwią. I wtedy nadany jest nam autorytet właśnie, aby zmieniać rzeczywistość i sprowadzać Królestwo Boże, sprowadzać logikę Bożego Królestwa nie tylko do naszego życia, ale także do naszego otoczenia. I u Elizeusza nie tylko to namaszczenie, ale konkretna czynność polegająca na tym, tu w tym przypadku wydaniu polecenia. Przynieście nową misę, przynieście sól. Było wydarzeniem, które pozwoliło mieszkańcom tego miasta nie tylko właśnie mieszkać bezpiecznie w tym mieście, ale cieszyć się ze smakowitą jakością wody, która została uleczona, uzdrowiona w cudowny sposób przez Eliasza, który po prostu rzucił tam misę z solą. I wierzę, że kiedy Pan Jezus mówił o soli dla tego świata, o soli w naszym życiu, on pamiętał tą historię. On wiedział o tym, że kiedyś sól i ogólnie sól w tym czasie, kiedy Pan Jezus żył, była jakby takim środkiem, który odkażała, jednocześnie konserwowała i zapobiegała wszelakiemu zepsuciu. Powodowała, że wszystko to, co zostało posolone, czy to było mięso, czy to były jakieś inne potrawy, powodowało przedłużenie ich terminu ważności. Spowodowało to, że nadawały się do jedzenia przez długi, długi czas. I tak właśnie to w cudowny sposób została uzdrowiona woda. My żyjemy w Giżycku. No, akurat ja mieszkam w Olsztynku. I wiecie co? To jest dobre miejsce do życia. Ja pochodzę z małej wioski, ze Strzemboszowa, z województwa świętokrzyskiego. Przyjechałem do Olsztynka 14 lat temu i od tego czasu mieszkam w Olsztynku. Naprawdę uważam, że Olsztynek jest to miejsce, gdzie jakby województwo świętokrzyskie trochę mi tutaj miało jakieś braki. Mianowicie w województwie świętokrzyskim, tam gdzie ja żyję, są góry i są pagórki, ale nie ma jezior, nie ma tak wielu lasów jak właśnie tutaj. I naprawdę bardzo dobrze żyje się w Olsztynku. I myślę, że tak samo w Giżycku. Mamy swoje domy, może niektórzy z nas nie mają, wynajmujemy, mamy swoje miejsca, pracę, znajomych, którzy są obok, sąsiadów, którzy mogą być dla nas pomocni i przyjaciół, mamy swoją społeczność. Mamy też i różne troski związane właśnie z tymi miejscami. Ale wiecie co? Czasami myślę, że woda, która płynie w Olsztynku, jest zatruta. Że tak bardzo dużo jest nienawiści, którzy mają sąsiedzi sami do siebie. Tak bardzo dużo jest nieprzebaczenia, oszustw, kłamstw, krętactw. Tak bardzo dużo jest matactw. Śmiejemy się, że takie małe miasto, no to pełne jest układów, tam są zatrudnieni po rodzinie, tutaj nie ma przyszłości dla młodzieży. Woda jest zatruta. Dobrze się tam żyje, ale woda właśnie w tym mieście jest zatruta. I myślę sobie o tym, że podobne problemy też my mamy. Może nie tylko mamy problemy w związku z tym, że otoczenie jest takie, ale może czasami nawet doświadczamy tego, że brakuje nam tej soli, że brakuje nam tego światła, o którym jest mowa w Ewangelii Mateusza. Bóg do swojego Kościoła, do swoich dzieci kieruje słowa i dzisiaj wierzę, że te słowa są skierowane także do nas, skierowane są one do Ciebie i do mnie. Nie są skierowane do tych, których dzisiaj nie ma na nabożeństwie, ale do Ciebie i do mnie. Pan Jezus mówi dzisiaj: Ty jesteś solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już ona nie przyda, aby była precz rzucona i przez ludzi podeptana. Ty jesteś światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci Twoja światłość przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Aby chwalili Ojca Twojego, który jest w niebie. Takie słowa skierował Pan Jezus do swoich uczniów i takie słowa dzisiaj Pan Jezus kieruje do Ciebie i do mnie. Jesteś solą tej ziemi. Jesteś światłem dla tego miasta. Jesteś światłem i solą dla swoich sąsiadów, dla swoich bliskich, dla swojego otoczenia, dla miejsca pracy, w którym pracujesz, wśród ludzi, których się obracasz, w sklepie, kiedy stoisz w kolejce, w drodze, kiedy idziesz i mijasz wszystkich swoich znajomych czy sąsiadów, kiedy wynosisz śmieci, w tych prozaicznych, wszystkich codziennych czynnościach. Jesteś właśnie powołany do tego, żeby być światłem dla tego świata, w którym żyjesz i solą dla tego miasta, w którym jesteśmy postawieni, w którym jesteśmy powołani. To samo zadanie ma każdy człowiek wierzący, w którym żyje w swoim środowisku. To jest nasze polecenie. Jezus to polecenie nam przekazał. Nie tylko ją przekazał, ale powiedział o pewnych pułapkach. Powiedział o pewnych trudnościach związanych właśnie z tym, by dobrze solić i dobrze świecić. Że czasami może być tak, że ta sól w jakiś sposób zwietrzeje, a czasami może być tak, że Twoje światło życia, że Twoje życie będzie postawione i postawione gdzieś w ukryciu. Będzie gdzieś zasłonięte, będzie gdzieś ukryte. Będziesz żył po prostu tylko sam dla siebie. Będziesz żył w jakimś takim zamknięciu. Z różnych powodów. Możesz przysłonić to światło, które mogłoby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Możesz przestać solić tą solą, która może być dobrem, może być błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? I dlaczego tak jest, że czasami właśnie w ten sposób właśnie żyjemy i w ten sposób czasem nie świecimy i nie solimy. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o 5 powodach właśnie tego. Jednym z tych powodów, dlaczego nie jesteśmy świadectwem dla innych ludzi, dlaczego nie solimy i dobrze nie świecimy, to są nasze zranienia i nieudane próby. Zranieni możemy być w różny sposób. Są takie rany, które są płytkie i one pochodzą od ludzi, którzy są z zewnątrz. Bo mówiliśmy komuś Ewangelię, bo opowiadaliśmy i dzieliliśmy się Słowem Bożym, daliśmy komuś nawet Ewangelię drukowaną, ale ten ktoś nie przyjął, odrzucił to i powiedział, że właśnie nie chce tego przyjąć. Albo czasami nawet nas gdzieś znieważył. No i poczuliśmy się wtedy zranieni i pomyśleliśmy, no tak naprawdę nie warto. Ale chciałbym wam powiedzieć, że Pan Jezus wielokrotnie był zraniony i odrzucony przez lud. I wielokrotnie, kiedy nawet wielkie tłumy Go szukały, czuł odrzucenie. Czuł odrzucenie. Nawet kiedy siedział, kiedy był ukrzyżowany, kiedy był przybity gwoździami, ludzie odrzucili Go. Bili Go po twarzy i mówili bluźniercze słowa. Więc myślę sobie, że mimo tego, kiedy wisiał na krzyżu, mówił, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I myślę, że to jest lek na takie zranienie, kiedy można powiedzieć, Boże, Ty jesteś moim ojcem, ja jestem Twoim dzieckiem, ja wiem, co ja robię, wiem, że postępuję zgodnie z Twoim słowem, wiem, że zbliżam się do Ciebie, proszę Cię, przebacz mu, bo on nie wie, co mówi, nie wie, co czyni. I myślę, że to jest takie bardzo fajne wyjście z tej sytuacji. Kolejna sprawa. Możesz być zniechęcony. Możesz być zniechęcony. Możesz powiedzieć już tyle razy tą Ewangelię głosiłem, już tyle razy tej swojej rodzinie nawet świadczyłem, tyle razy opowiadałem o Jezusie, a oni i tak po prostu nie przyjmują tego. Chciałbym Ci powiedzieć, żebyś się nie zniechęcał. Dlatego, że czasami Ewangelia, Słowo Boże w takim naszym polskim kontekście musi być wielokrotnie jak ziarno rzucana. Gleba, na którą siejemy, czasami jest niezarana, nieprzygotowana. Trzeba tą glebę najpierw zaorać. Trzeba przyłożyć ciężkiej pracy. Trzeba mieć wiele miłości, cierpliwości, miłosierdzia do drugiego człowieka. Czy to jest członek naszej rodziny, czy ktoś bliski. I musimy naprawdę mieć dużo cierpliwości. Pan Jezus miał bardzo dużo cierpliwości do swoich uczniów. Nawet w momencie, kiedy Piotr wyparł się Pana Jezusa 3 razy, kiedy powiedział, nie znam tego człowieka. Mógłby powiedzieć, jeśli on tak powiedział, ja też go nie znam. Ale Pan Jezus cierpliwie czekał na Piotra i przepowiedział mu nawet, że kiedyś gorzko zapłaczesz, kiedy się nawrócisz, będziesz moim uczniem, będziesz wypełniał Bożą wolę. I myślę, że też jest taka obietnica w Bożym Słowie, że komukolwiek zwiastujemy, kogokolwiek osolimy, komukolwiek zaświecimy Bożym Słowem, jest napisane, Bóg dał taką obietnicę, że to Słowo nie wróci puste, że ono wykona swoją pracę. Nie zniechęcaj się. Bóg wielokrotnie w swoim Słowie, chyba najwięcej, bo ponad 400 razy mówi, nie bój się, nie bój się, nie zniechęcaj się. Bo On wykonuje swoją pracę i Królestwo Boże na ziemi będzie się rozrastać jak wielkie drzewo, a potem na tym drzewie będą gnieździć się ptaki niebieskie. To są słowa Pana Jezusa. Więc po pierwsze, możemy być zniechęceni, możemy po prostu być tacy jakby... A po drugie, możemy być zranieni. I to są takie bardzo ważne powody. Jeśli dzisiaj już czujesz, że jedno z tych rzeczy jest w twoim sercu, to jest dobry moment, żeby przyjść do Jezusa i Mu to wszystko przedstawić, a On będzie ciebie powoli uleczał. Kolejny powód, dlaczego możemy nie świecić i możemy nie solić, to jest samotność. Może w tym wszystkim, w tym nawet w swoim kościele czujesz się samotny. Czujesz się takim po prostu osobą, która no jakby sam jest i sam odpowiada za jakieś dziedziny życia, sam gdzieś tam trzyma jakąś służbę. Albo byłaś sam w czymś i po prostu czujesz się taka w tym wszystkim, czujesz się w tym wszystkim osamotniony. Nie zniechęcaj się, dlatego że Pan Jezus wielokrotnie był samotny. I może czasem w tej samotności musimy stoczyć poważną walkę. Jezus w samotności toczył walkę z szatanem, kiedy 40 dni był na pustyni. A po 40 dniach, kiedy był w tej samotności, przystąpił do Niego szatan. W samotności walcz Słowem Bożym. W samotności... Jest taki sezon czasami, kiedy czujemy się osamotnieni. Ja wielokrotnie się czuję. Ale wtedy wracam do swojego nawrócenia, wracam do swojego powołania, wracam do Bożych obietnic, które są nad każdym dzieckiem Bożym. Przypominam je sobie. Nawet zachęcałbym Ciebie, jeśli doskwiera Ci samotność, jeśli czujesz się samotny i nie czujesz jakby też takiego Bożego powiewu, Bożego pchnięcia, żebyś sobie wypisał 10 cudów Bożych albo 10 obietnic, które się dokonały w Twoim życiu albo które są dla Twojego życia. Szczególnych obietnic, które Bóg przez Słowo Boże albo przez Twoje osobiste spotkanie, przez modlitwę Bóg Tobie daje. Wypisz te 10 obietnic i czytaj codziennie te obietnice Boże dla Twojego życia. Nie opuszczę Cię, ani Cię nie porzucę. Choćbyś szedł nawet przez ogień, będę z Tobą. Nie bój się i nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie bój się, mała trzutko, mówi Pan Jezus, bo upodobało się Wam dać Królestwo Boże. To są Boże obietnice. Wiecie, jak one mnie budują i jak budują każdego wierzącego człowieka, kiedy Ty możesz sobie zdać sprawę z tego, kim jesteś w Bogu, co Ty masz, że dla Ciebie jest dziedzictwo. Ulubioną pieśnią brata Stefana jest pieśń dotycząca trosk, które są na tej ziemi. O jak wiele jest trosk, różnych trudów i znojów. ale ja przechodzę przez te troski, przez te znoje, bo wiem, że Ty jesteś ze mną. Nawet taka obietnica, że Bóg będzie z Tobą, wypisana na kartce i powtarzana, pozwoli, żeby nasza podświadomość, która jest niewierząca, nasze ciało, które jest niewierzące, może sobie na nowo przypomnieć tego, kim jestem i co mam w Chrystusie, jaka jest moja tożsamość. To jest bardzo ważne. Kolejną sprawą, która może powodować właśnie nieświecenie i niesolenie innym, jest po prostu to, że jesteśmy zagłodzeni. Jesteśmy zagłodzeni duchowo. I to widzę też po moich synach, kiedy oni otrzymują 3 razy dziennie posiłek. Kiedy oni otrzymują miłość od swoich rodziców, akceptację. Kiedy oni otrzymują takie zapewnienie, że i konkretny plan dla ich dnia. Oni wtedy się rozwijają. Naturalnie po prostu w nich rośnie wszystko, wzrost się pojawia, waga, chociaż może Jasio tutaj jest trochę skromniejszy, ale kiedy dostarczamy tego, co jest potrzebne organizmowi, naturalnie w naszym życiu następuje właśnie wzrost i naturalnie nasz organizm się rozwija. I tak samo jest w życiu duchowym. Jeśli zagłodziliśmy swojego ducha, jeśli zagłodziliśmy życie duchowe, no to jakby z tego też wynikają różnego rodzaju problemy związane właśnie z soleniem i ze świeceniem. W moim zborze jest siostra Nadzieja, która jest doktorem, jest laryngologiem. To już jest taka starsza siostra. Nazywa się Nadzieja Smolanko i ona często opowiada mi o takich swoich refleksjach i doświadczeniach z przyjmowania pacjentów w swoim gabinecie. Mówi tak: Marcin, jak czasami ja przyjmuję pacjenta i on skarży się, no on nie tylko skarży się na te laryngologiczne urazy, ale mówi coś o jeszcze wewnętrznych problemach, czasami zaglądam do karty jego choroby, widzę, że tych schorzeń jest bardzo dużo, to ja mu zadaję takie pytanie: a co tam u Pana słychać w życiu? Czy u Pana? Co tam u Pani słychać? Jak się Pani żyje? I wtedy bardzo często otwierają się takie puszki, gdzie są różnego rodzaju dramaty ludzkie. A to rozwód, a to jakieś przeżycie dramatyczne, bo mąż zmarł, samotność, trudności. I wtedy odkrywam, że tak naprawdę źródłem tej choroby laryngologicznej czy innej wewnętrznej niekoniecznie jest brak jakiejś substancji czy po prostu jakieś zwyrodnienie wewnętrzne, tylko po prostu te wszystkie przeżycia. Ale my, bracia i siostry, my wszystko to możemy zrzucić na Pana. Wszystki ciężar. I to jest nasz przywilej. I dlatego Pan Jezus mówi do nas, że możecie być światłem dla świata, dla Giżycka, dla Olsztynka, dla Nidzicy, dla Lubawy, że możecie być solą dla tych miast, dlatego że my mamy, gdzie to wszystko zostawić. Śpiewaliśmy pieśń Cudowna Boża Łaska. Cudowna Boża Łaska to jest pieśń mówiąca o przebaczeniu grzechów, o przebaczeniu nam win. Cudowna Boża Łaska to jest pieśń mówiąca o tym, to jest pieśń zakorzeniona w Ewangelii, która mówi o tym, że Twoje konto jest czyste. Że List do Hebrajczyków mówi, że mamy takiego kapłana, arcykapłana w niebie, który codziennie się za nami wstawia. Który codziennie się wstawia za Tobą i za mną. I kiedy my przychodzimy do Jezusa i wyznajemy Mu swoje grzechy, On jest w stanie nam je przebaczyć, bo mamy cudownego arcykapłana. Oto konto czyste. Różne przechodzimy trudności i różne doświadczenia, ale my mamy gdzie ten swój balast życiowy zostawić. I w wędrówce pielgrzyma Johna Buniana w książce jest taki motyw, kiedy człowiek z ogromnym ciężarem swojego życia, kiedy człowiek z ogromnym ciężarem swoich grzechów przychodzi pod krzyż i tam ten cały swój balast, ten plecak z różnymi rodzajami ciężarów, które niósł, które by nie mógł donieść do rzeki, aż ta rzeka symbolizowała śmierć, która i potem Królestwo Boże, zostawia pod tym krzyżem. Po prostu go zrzucam. To jest miejsce, żeby zostawić ten ciężar tam, pod krzyżem. I my mamy ten przywilej. Nie musimy tego dźwigać. Możemy przyjść do Pana Jezusa nawet z największymi ranami, z zbitymi strzałami w nasze ciało, z różnymi doświadczeniami przykrymi i możemy powiedzieć: Panie, widzisz, jak to wygląda? Ty widzisz, bardzo dobrze znasz. Ja wiem, że od Ciebie może spłynąć łaska uzdrowienia, że ja mogę to wszystko zostawić. Panie, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, przelałeś swoją świętą krew i ja mogę przyjść do Ciebie i mogę to zostawić. To jest cudowne, Panie. To jest cudowne, to jest uwalniające, powodujące, że nasze życie wtedy, jak piękny kwiat, może rozkwitnąć, możemy się wznieść, jak mówi prorok starotestamentowy, jak orzeł na wysokich prądach i oddawać Bogu chwałę. Czy jestem solą dla moich sąsiadów? Czy jestem światłem dla mojej ulicy, dla mojej dzielnicy? To jest pytanie, które dzisiaj Tobie zadaję. A jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, aby właśnie taką solą i takim światłem być dla innych? Bracia i siostry w Giżycku. Macie, bracia i siostry, nową królową teraz. Bo wiem, dowiedziałem się, że oczywiście mówię tym językiem pszczelarskim. Dowiedziałem się, że właśnie jako pszczoły wybraliście sobie tutaj przewodniczącego, kogoś, kto będzie prowadził tą wspólnotę. Jeszcze mała wskazówka. To nie jest tak, że królowa rządzi w ulu, tak jak myślą niektórzy. To jest wielka tajemnica, ale wydaje się mi, pomoże tych niewielu, 12 latach praktyki, że to pszczoły rządzą w ulu. One czasami tą królową potrafią i wyrzucić, a nawet i potrafią ją zabić. Ale przeważnie ją przyjmują. No chyba, że mało znosi jajek. Jak mało znosi jajek, no to wtedy wymieniają. Ale myślę sobie, że jesteście w nowej sytuacji. To jest nowe miejsce. I myślę, że właśnie coś zaczyna się nowego, coś pięknego. Ja myślę, że Bóg ociepla was, że Bóg was będzie teraz karmił, że da wam dobry posiłek, wzmocniony. Ale zachęcam was do tego, żebyście jako pszczoły w tym ulu, żebyście myśleli o przyszłości waszej wspólnoty, żebyście myśleli o tym, jak tutaj naznosić nektaru, jak tutaj pyłku naznosić do tej swojej wspólnoty. Jak to spowodować, żeby nas było tutaj więcej, żeby się ten ul rozrastał, żeby był coraz większy. Zachęcam o modlitwę o to i zachęcam o taką zadbanie o takiej jakości swojego życia. No czasami myślimy właśnie, że to może ktoś inny za nas coś zrobi, czasami ktoś może tam inny się tym zajmie, ale zachęcam Ciebie, żebyś myślał o tym, by być aktywnym, by być rzeczywiście w tej wspólnoty tym, który coś wnosi. A szczególnie bym dzisiaj przez to zwiastowanie chciał Ciebie zachęcić do tego, żebyś na nowo popatrzył na swoje życie i zaczął solić. Byśmy mogli zacząć świecić. Zaczął solić swoich sąsiadów na nowo. Zaczął solić swoich znajomych z ulicy, przyjaciół, ludzi w pracy. Byśmy mogli na nowo zacząć świecić też rodzinie. I myślę w taki Boży, mądry sposób. Zachęcam Cię do tego. I chciałbym jeszcze na koniec przeczytać jeden fragment z listu do Jakuba. Ja bardzo lubię ten list do Jakuba, dlatego, że tam jest bardzo dużo o uczynkowości. Tam Jakub jest tutaj apostołem, który po prostu w tej uczynkowości to jest przoduje w listach. I w tej uczynkowości właśnie do tej uczynkowości nas zachęca. I jest właśnie takie ukazanie prawdziwej pobożności w tym liście. I Jakub właśnie daje takie bardzo praktyczne wskazówki. I mówi tam: wiecie to, umiłowani bracia i siostry moi, nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić wasze dusze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. A jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zwracajmy uwagę w tym tygodniu, zachęcam Ciebie, na tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Może znasz jakiegoś sąsiada, sąsiadkę, która jest teraz załamana albo w jakiejś biedzie. Nie musi być to bieda materialna, ale może być to bieda duchowa. Odwiedź ją, pocieszaj ją. Może ktoś, znasz kogoś, kto stracił bliskiego. Bądźmy dla nich właśnie taką manifestacją Bożego miłosierdzia. Odwiedźmy ją, pocieszajmy tych ludzi. I druga strona. Starajmy się w tym tygodniu właśnie ćwiczyć to niesplamienie przez świat. Zachęcam Ciebie do tego, by spojrzeć w lustro w swojej łazience, zapytać się siebie samego, kim jestem, przeczytać te wszystkie obietnice, które sobie wierzę, wypiszecie gdzieś na kartkach, które masz w Bogu. I zachęcam właśnie do takiej nowej jakości, by w ten nowy etap waszego odkładu wejść właśnie z taką nową pieśnią na ustach, z nowym spojrzeniem, z nadzieją na to, że Bóg będzie działał i że przyniesie wam tutaj dużo, dużo miodu i że będziecie mogli się tym nawzajem dzielić. Niech Bóg was błogosławi, niech obdarzy życie waszej wspólnoty ogromnymi owocami. Niech w waszej wspólnocie będzie bardzo dużo miłości i solidarności, takiego ciepła. I niech ten nowy czas, który jest przed wami, będzie czasem błogosławionym. Chciałbym, żebyście byli szczęśliwi w waszej wspólnocie i żebyście tym szczęściem mogli nawzajem się ogrzewać, a także żebyście mogli tym szczęściem swoim dzielić się z innymi, waszymi bliskimi i sąsiadami, którzy mieszkają w tym mieście. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.